Ale teraz poważnie, kolejny temat. Legalny i doświadczalny aspekt odkupienia. Ja mówiłem, już jak gdyby sygnalizowałem to. Zobaczcie te trzy grupy osób. To, że oni weszli do ziemi obiecanej i nagle widzimy, że pomimo fantastycznej Bożej perspektywy i obietnic, nagle widzimy, że w praktyce to troszkę inaczej wyglądało. Jedno pokolenie nie weszło, to kolejne pokolenie, nawet jeżeli weszło, to jedni odziedziczyli swoje dziedzictwo, drudzy odziedziczyli, ale jeszcze niektóre plemiona były, musieli im narzucić pańszczyznę, a trzecia grupa tylko tak się rozpychała trochę z tymi wrogami i oni nadal realnie byli w tej ziemi i byli dla nich zagrożeniem. Kłania się tu pierwszy rozdział Księgi Sędziów. Bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że no tak to jest w życiu, że są jakieś takie chore popadanie w skrajności. Jedni kładą akcent na łaskę, drugie denominacje kościoły kładą akcent na uczynki. I zawsze są, trudno trafić na to, żeby to była taka równowaga. I patrząc na chociażby temat łaski i wiary, to widzimy jakby, tak jak często się mówi o darach Ducha Świętego i owocach Ducha Świętego, to powinno iść w parze. Tam, gdzie jest przeakcentowane dary Ducha Świętego, a nie idzie uświęcony charakter, nie kładzie się akcentu na owoce, to tak jakbyśmy wystartowali samochodem Porsche, a mieli hamulce od Fiata 126P. To się musi zakończyć tragicznie. I tak samo jest z tematem łaski, wiary. One muszą się w sposób taki kapitalny zazębić. Zanim zacznę mówić o tym, no może trochę tak, żeby nie było za strasznie z tymi demonami, to tak trochę w humorystyczny sposób rozpocznę, żeby pokazać te skrajności podstaw, skrajności zaangażowania, bo tak jak mówiłem, jedni, szatan chodzi wokoło jako lew ryczący i w ogóle ja nie muszę nim się interesować, nie muszę nic wiedzieć na jego temat, nie muszę z nim walczyć, nie muszę go rozpoznać, przecież stare przeminęło, diabeł został pokonany, inni za każdym krzakiem diabeł i walka i ciągle walka i Jezus jest wielkości kieszonkowej. Potrzeba równowagi. I w tych różnych sytuacjach autentycznie takie chore skrajności ludzie wpadają i tak może troszkę z humorem rozpocznę, pokazując, jak to może skrajnie jedna i ta sama sytuacja, a jak może być nasza optyka, nasza percepcja, jak może być inna. Kiedyś usłyszałem taki przykład, który mi się spodobał. Pies. To jest teologia psa i kota, to się nazywa. Pies patrzy na swojego pana i tak sobie w głowie myśli. Kochasz mnie, karmisz mnie, dajesz mi dach nad głową. Ty jesteś moim Bogiem. Teologia kota. Kochasz mnie, dbasz mnie, dajesz mi dach nad głową. Ja chyba jestem twoim Bogiem. Niedawno czytałem takie nowe sformułowanie, takie nowe słowo. Selfizm. Słyszeliście? Selfizm? Spodobało mi się. No robią sobie te fotki, selfie. Ja w centrum. Moje potrzeby, moje pragnienia. Strasznie to w tej dobie materializmu, te wszystkie rzeczy, które są związane no, z tym, co czytamy zresztą, znaki czasów ostatecznych. Pierwszy jaki jest? Ludzie zaś będą samolubni. A nawet w połowie XX wieku jeszcze wdrożono tą przez psychologię humanistyczną całą tą doktrynę miłości własnej, że jak będę bardziej kochał jeszcze siebie, no to wtedy ewentualnie pokocham Boga, pokocham ludzi według tego przykazania, miłuj bliźniego jak siebie samego. Kompletnie opacznie to jest moim zdaniem skromnym interpretowane. po prostu Bóg wie, że jesteśmy strasznymi egoistami i tak strasznie kochamy siebie, to wreszcie zacznij kochać innego. A inni to zmienili i powiedzieli, aha, czyli mamy kochać siebie, to jeszcze bardziej kochajmy siebie. No do góry nogami. Dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać, jak łatwo jest popaść w skrajności. Jak łatwo tą optykę naszą tak zmienić, żeby była do góry nogami. Po co o tym mówię? Zobaczcie, tam gdzie jest ten selfizm, to nawet spojrzenie na Pana Jezusa może być wypaczone. Gdzieś tam na Ameryka Południowa, Jezus, rewolucjonista i tak dalej, i tak dalej. Dla wielu katolików Jezus, albo Dzieciątko Jezus, albo Jezus przybity. Co wam pomoże dziecko, noworodek? Co wam pomoże ktoś przybity? Czy te aspekty są ważne, czy one są obecne w historii narodzin, ofiary Jezusa? Tak. Czy są ważne? Tak. Ale jeżeli nie pójdziemy dalej, jeżeli nie będzie to w równowadze, jeżeli nie dojdziemy do miejsca zmartwychwstania, to tak naprawdę śmierć na krzyżu byłaby największą porażką. A kto najbardziej maczał paluchy w tym, żeby Jezusa ukrzyżować? Szatan. To zmartwychwstanie doprowadziło do tego, że krzyż z pozornej porażki stał się największym sukcesem. Zobaczcie, jak ważne, żeby pokazać Jezusa zmartwychwstałego, Jezusa w autorytecie, żeby pokazać, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Królem. W tym selfizmie, i to będę tą myśl rozwijał, jak to się pozmieniało, jaki to ma wpływ na to, jak dzisiaj postrzegamy służbę uwalniania, w tym selfizmie to tak naprawdę dla wielu znają Jezusa. I to ile znają, to jest pytanie. Czyli Zbawiciela. Co mi możesz, Panie, dać? Niektórzy się zachowują jak Judasz. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę. Co mi dacie, to ja go wydam. Jezu, co mi jeszcze dasz? Umarłeś za moje grzechy na krzyżu Golgoty. No ale jeszcze chcę to, jeszcze tamto. No ale ofiaruj samego siebie. Złóż swojego Izaaka. Ja byłem tyle razy, co ja byłem w szoku. Ale między innymi byłem w szoku, jak właśnie o kogoś się tam modliłem i o uwolnienie i tak dalej. I tam, gdzie są na przykład troski, lęki. O, uratuj, o, módl się. I ja się modliłem, ja tak zabiegałem gorliwie. I nagle stanąłem, zacząłem się zastanawiać. Ale... Ale tego Izaaka to ty oddałeś? To jest dramat. To wygląda tak, że ktoś trzymie tak tego Izaaka, że soki, to tak jak ktoś mówił, że tak ściska monetę, że orzełkowi aż oczy wychodzą z orbit. To tak samo tak kurczowo trzymają tego Izaaka, przychodzą i mówią tak, uratuj mojego Izaaka. Czasami to jest życie danego człowieka. Stres, troski, lęki i tak kurczowo trzymie tego Izaaka. Czasami to jest troska, lęk o dziecko. Czasami to przechodzi już w zdemonizowanie, bo takie osoby też się modliliśmy. Demon takiej kontroli, troski się zamanifestował. A skąd? No tam, gdzie są ta progresja. Pierwsza ciąża, poronienie. Nie wiem, czy pierwsze, czy drugie dziecko stracone i w końcu się urodził ten upragniony, ukochany. To ta matka zanim do szkoły szła. Czy czasami przejście przejdzie dobrze, czy samochód go nie potrąci. To nie była zwykła troska, to nie była zwykła kontrola. To pamiętam, jak się o nią, i to jest sfilmowane, akurat teraz nie planowałem tego mówić, przypomniało mi się, to jest sfilmowane akurat na jednym z naszych konferencji, i się zamanifestował taki duch tej takiej, który kontroluje, troszczy się. To dosłownie twarz jej wyginało i ja jej prosiłem, żeby za mną powtarzała. Jezus bardziej kocha twojego synka niż ty. Oto oddaje, ofiarowuje tego synka tak jak Abraham Izaaka. to twarz się wyginała, a w którymś momencie jak nie, 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 nie oddam! Dobrze, dobrze, oddam. Nie, 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 nie oddam. To jest pofilmowane. Jaka walka i ludzie nieraz przychodzą, mówią tak, no wyzwól. Najpierw cielesność, najpierw obietnice, najpierw równowaga, najpierw ofiarowanie samego siebie. Jezus jako kapłan, jako arcykapłan reprezentuje swój lud przed Bogiem Ojcem. Jezus jako król reprezentuje Boga przed ludem. Te funkcje wydają się takie nam, że mówimy Jezus, Chrystus. Chrystus to jest namaszczony, to jest pomazaniec. Za tym idzie władza. Za słowem Pan wyraża autorytet i władzę. Niektórzy widzą tylko Jezusa. Zbawco, zbaw mnie. Daj mi jeszcze to, daj mi jeszcze tamto. I zobaczcie, tam gdzie jest arcykapłan, reprezentuje nas przed Bogiem, ale tam jako król i Pan reprezentuje Ojca, Jego wolę, Jego rozkazy przed ludem i wtedy mówi, wykonaj to, idź tam, ofiaruj samego siebie, zrób to, wykonaj moją wolę. Teologia psa i kota. I nagle dramat. Ile rzeczy potrafimy odwrócić do góry nogami? Ile rzeczy potrafimy z prostych ścieżek przekręcić? Wystarczy popatrzeć na Żydów, na Talmud, na teologię katolicką, ale po co tam pokazywać paluchami? Wiele rzeczy po prostu na co dzień robimy i te proste rzeczy potrafimy przekręcić. W takim telegraficznym skrócie ja chciałbym wam pokazać, bo docelowo do czego będę zmierzał? Do tego, żebyśmy zrozumieli, że jest ten legalny i doświadczalny aspekt, a tam, gdzie jest aspekt legalny, to są Boże obietnice za darmo z łaski. Jezus to wywalczył. Ale tam, gdzie jest aspekt doświadczalny, to co mówiłem w poprzednich usługach, co trzeba zrobić? Postawić nogę przez wiarę i odebrać. W przypadku sfery demonicznej wyegzekwować już wywalczone przez Jezusa zwycięstwo. My nie wyganiamy demonów z ludzi na zasadzie, że my z nimi walczymy o zwycięstwo. Jezus odniósł zwycięstwo. My jedynie egzekwujemy i mówimy, jak ty śmiesz? On pokutował, on zmienił nieboże przekonania, on wyznał swoje grzechy, musisz go opuścić. Jedyne, co one wtedy robią, to bronią się i opóźniają wyjście. Tylko to mogą zrobić. No ale są sytuacje takie, że ktoś w ogóle nie spełnił warunków i my próbujemy wygonić demony. To one wprost mówią, to jest nasz dom. My mamy prawo tu siedzieć, bo on robi to, to, to i nie pokutował z tego, a my. I dlatego wróciliśmy często do tego, że trzeba robić tą odnowę fundamentów, że trzeba przejść przez te kroki. Ja mówię o ludziach, którzy są w kościele. Ja nie mówię o momencie, gdy ktoś jest na ewangelizacji, to tacy ludzie, czasami jest zmieniona ta kolejność, ale tak czy owak natychmiast muszą przejść do tego, żeby pewne rzeczy regulować, bo inaczej i tak nastąpi regres. Chcę dojść do tego miejsca, żeby pokazać, że skoro z łaski za darmo, a wiara to jest moja aktywna postawa, to jest moja odpowiedzialność, to jest moje odebranie dziedzictwa i chciałbym wam pokazać, że tak naprawdę od początku ta idea obcowania człowieka z Bogiem to była idea partnerstwa. To była idea odpowiedzialności. Ogród Eden, Adam i Ewa. Czyż nie widzimy tam odpowiedzialności? Czy tam widzimy, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba? No przyszedł diabeł, powiedział to, co ja mogę? Jestem uzdrowiony, jestem chory. Co ja mogę? Widocznie Bóg tak chciał. No są ludzie dręczeni, nękani. No ale jak go wyzwolić? Co ja mogę? Bóg nam pokazuje prawdę. Bóg nam daje obietnicę i mówi, wejdź do tej ziemi. Odziedzicz tą ziemię. Jak? z łaski przez wiarę, z łaski ja odkupiłem. To jest moje zwycięstwo. Przez wiarę ty tylko to wyegzekwuj i odbierz. Ja nie widzę automatyzmu. Ja widzę warunkowość. Boże obietnice, które są dane warunkowo, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Warunkowo dostali ziemię obiecaną. Jeżeli pewne rzeczy łamali, wszystko tracili. I my musimy jak gdyby to zauważać. Adam i Ewa, Abraham, kwestia posłuszeństwa i wiary, Izraelici, ta armia Jozuego, wszędzie widzimy tę samą zasadę odpowiedzialności, partnerstwa, obietnic warunkowych, a nie automatyzmu. A jak się często mówi? To, co mówiłem poprzednio. Stare przeminęło, to wszystko nowym się stało. Jesteście zdrowi, wolni, wszystko zostało załatwione, o nic nie trzeba walczyć. Ja nie widzę takiego Boga ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Widzę tego Jezusa, o którym mówiłem. Chcesz? Co chcesz, abym ci uczynił? Wierzysz, że mogę ci to uczynić? Pamiętacie, co mówiłem z godzinę temu? Niech ci się stanie według wiary twojej. Jest to połączenie tej postawy namaszczenia człowieka, bo musi to być, że my wychodzimy i czymś dysponujemy, a z drugiej strony spotyka się to albo z biernością, niewiarą, i to dyskwalifikuje człowieka do odebrania błogosławieństwa, tak jak to było w Nazarecie, albo postawa wiary i człowiek odbiera. A w wyjątkowych sytuacjach Bóg działa w sposób suwerenny, gdzie kaznodzieja, ewangelista mówi, tam w piątym rzędzie, ty siostro, nazywasz się tak, jesteś chora na to, Bóg cię dzisiaj uzdrawia. Ona nawet wiary nie miała. To są wyjątki. I bardzo często ta osoba się modliła, inni za nią zanosili modlitwy. A wszyscy inni, ja pamiętam jak czytałem nie Finneya, Thiel Moody albo któryś z nich, to on mówił, że tak naprawdę na wielkich kampaniach, jak tam były tysiące, to on na niewielu ręce włożył. Tak, żeby on bezpośrednio. On głosił słowo, dawał Boże obietnice. I ci, którzy to przyjęli z wiarą, byli uzdrawiani, przeżywali cuda, a później tylko wychodzili i składali świadectwa. Co się stało? Tak, ze zmianą tej percepcji, jak widzimy Jezusa, jak to się stało i jaki to miało wpływ na dzisiejszą teologię i praktykę, gdzie nastąpiły te zmiany? Krok po kroku, ewolucyjnie. Po pierwsze, Kościół pierwszego, ja teraz to robię w sposób uproszczony, tak generalizuję. Pierwsze 300 lat. To był Kościół, który widzimy w Nowym Testamencie, który musiał wiedzieć, co to jest wiara, co to jest autorytet, dałem wam moc, władzę, stąpania po wężach, skorpionach, wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Apostołowie szli, wyganiali demony. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A dzisiaj ktoś przychodzi, tak, płacze, tylko rozczula się nad sobą. A jak czytałem w jednej gazecie chrześcijańskiej, jak się powiedziało tej osobie, ale wiesz, no wiarę musisz tak wzmacniać. Bez serca. Ta osoba tyle nieszczęść, i to jest takie logiczne, takie humanistyczne. Tyle ją nieszczęść spotkało, jeszcze wiary od niej? Przerzucacie odpowiedzialność, wiary oczekujecie? Kaznodzieja powinien mieć całą wiarę. A jest to tylko połowa prawdy. Jeżeli ten kaznodzieja się obija, nie pości, nie modli i nie dba o Boże namaszczenie, odpowie za to przed Bogiem. Ale nie może być drugiej skrajności, że wszystko ma zrobić ten, który usługuje, no bo nawet popatrzymy na Jezusa w Nazarecie i nawet Jezus nie mógł cudów, a niewielu uzdrowił. My potrzebujemy tej równowagi. Zobaczcie, pierwsze 300 lat około to jest kwestia mocy, autorytetu. To jest Efezjan, 6 rozdział. Stańcie, cała zbroja Boża, poddajcie się Bogu, sprzeciwcie diabłu, a odejdzie. Nie czytamy o tym? Czytamy. A ja trochę tak Trochę to tak w humorze wykoślawiałem i podawałem, jak to dzisiaj wielu, poddam się Bogu, pastor sprzeciwi się diabłu, a ucieknie ode mnie. Masa ludzi tak myśli. W ogóle niektórzy, ja pamiętam, przyjechał może z 2 tygodnie temu do nas z jakiegoś zbioru, my w niedzielę, no tylko o swoich raczej modlimy się jakieś potrzeby, jakiś zdesperowany człowiek właśnie z depresją, z jakiegoś innego zboru. Ja z nim rozmawiam, wiele lat wierzący w kościele zielonoświątkowym. I depresja, poszedł na rentę. Wiecie, czasami z depresją jest tak, że może być jakiś punkt startu. No jakaś trauma, nieszczęście i tak dalej. A czasami z depresjami tak jest. Idzie, słonko świeci i nagle bach! Życie jest bez sensu, melancholia. W ogóle nie ma nawet genezy, przyczyny. U niego akurat trochę było, no bo poszedł na tą rentę, trochę nie umiał czasu zagospodarować. A ja z nim rozmawiam. Pomóż się, proszę cię, pastorze i tak dalej. I jak to jest? I mówił, to mnie dręczy. Ja już parę razy myślałem o samobójstwie. On mi takie zaczął rzeczy mówić. Mówię, człowieku, no ty jesteś w kościele, ty mówisz o samobójstwie, on mówi, ja stoję na krawędzi, ja dalej tego nie znoszę. No i widziałem, że to nie są żarty, że to jest silna, demoniczna opresja. I mówię, i co z tym robić, jak z tym walczysz? No to sprzeciw się, wyrzeknij się tego z grąto. A jak ty się modlisz? Proszę ciągle Jezusa. Zero znajomości na temat rozpoznania, na temat walki duchowej. Modlitw mamy różne rodzaje, modlitwa pokuty, modlitwa dziękczynienia, wielbiąca, innymi językami i tak dalej, ale jest też modlitwa boju duchowego. Jest też modlitwa, gdzie się staje w tej zbroi. I ten człowiek na mnie patrzy, jak ja bym spadł z kosmosu, albo on by zleciał. Mówi, no ja nie wiedziałem. Ja proszę, tak cały czas proszę, Jezu, ratuj mnie. A pewnie Jezus z góry mówi, no dałem ci autorytet, no zgrom tego diabła, no poddaj się Bogu, ale daj odpór wrogowi, stań w pełnej zbroi Bożej. Dla niego to było po prostu objawienie Euraka, no dla mnie było to bardzo smutne. I zobaczcie, od tego poziomu, tych pierwszych kilkuset lat, kroczek po kroczku Kościół zaczął dryfować w drugim kierunku. W jakim kierunku? To już teologia Augustyna, IV wiek, Jan Chryzostom, IV wiek, Tomasz Zakwinu, XIII wiek. Ja tylko sygnalizuję. W jakim kierunku to poszło? Autorytet i odpowiedzialność w rękach duchownych, świeccy wierzący do ławek, jako laicy, ewentualnie ksiądz czy pastor może, oczywiście po reformacji, na początku to księża mogą coś tam zadziałać. Idea cnoty, ubóstwa, znoszenia chorób, cierpienia, które zna nie cnoty, tylko to się stało cnotą. Cierpienie, chorowanie, bycie okładanym, nękanym, to się stało cnotą. To jest po prostu wariactwo jakieś. To, co było, z czym Kościół walczył, to nagle się stało cnotą, msza w języku łacińskim, wyeliminowanie Pisma Świętego. Nihilizm i apatia, bierność stały się cnotami. I to, co jest dla mnie najważniejsze, nastąpiło przeakcentowanie i pójście w kierunku wyeksponowania suwerennego Boga. Do tego stopnia, że już później po reformacji my znamy tą teologię kalwińską o predestynacji. Wszystko zależy od Boga. Chce to zbawi, nie chce to nie zbawi, potępi. Chce to uzdrowi, nie chce to nie uzdrowi. A człowiek to jest taka mała mróweczka i nic nie może, palcem w bucie nie kiwnie. A cóż dopiero modlić się i wyganiać demony? No my tacy jesteśmy mali. Krok po kroku, edykt mediolański, 313 rok, wolność wyznania chrześcijańskiego w Imperium Rzymskim. Tak naprawdę ten mezalians ołtarza kościoła stroną świeckiej władzy czkawką się odbił dla kościoła. jeszcze bardziej ugruntował ten model, gdzie duchowni, gdzie suwerenny Bóg, a przeciętny człowiek jako laik jest bierny. I oczywiście nawet wielu ludzi dzisiaj w kościele, ewangelicznych kościołach może powiedzieć, no tak, ale nastąpił zwrot. XVI wiek, reformacja, Luter. Nie. Zwrot nastąpił w niektórych rzeczach. Kwestia walki z odpustami, kwestia powrotu Pisma Świętego i tłumaczenia Pisma Świętego, kwestia usprawiedliwienia. Ale jeżeli chodzi o patrzenie na tę kwestię suwerennego Boga, na naszą odpowiedzialność, niewiele się zmieniło. Dość powiedzieć, że tam, gdzie były przebudzenia, gdzie były ruchy, gdzie się modlili o uzdrowienia, o inne rzeczy, że nagle zaczęli wpływać na pewne rzeczy, że stawiać nogę, największe prześladowania ci ludzie mieli przebudzeniowi. Skąd? Z kościoła. Co wy walczycie o uzdrowienie? Ktoś jest chory? Owszem, wspomnieli. Boże, pomóż. Proszę cię, uzdrów, jeśli jest taka twoja wola. Oni nawet nie wiedzieli, jaka jest wola. Że w sińcach i w ranach Jezusa jest uzdrowienie, że Jezus wziął. Po co Jezus na Boga wziął nasze grzechy? Po co wziął choroby i niemoce? Po to, żebyśmy mówili, jeśli jest twoja wola, to mnie uzdrów. No to po co wziął, skoro nie wiadomo. W ogóle ludzie są nielogiczni, niekonsekwentni niektórzy. Mówią, modliłem się widocznie, Bóg nie chce mnie uzdrowić, nie jest to wolą Bożą. To ja tak na nich patrzę i mówię, to dlaczego ty idziesz do lekarza? No skoro Bóg wyraźnie ci pokazuje, że nie jest jego wolą uzdrowienie, on chce, żebyś ty cierpiał jak Job, to dlaczego ty łamiesz wolę Bożą? Czy ja chodzę do lekarza? Tak. Dzięki Bogu za lekarzy. Ale chcę, żeby oni jak już to byli narzędziami w ręku Boga, żeby Bóg ich użył. Ale wierzę, że w sińcach i ranach jest uzdrowienie. Ja 7-8 razy byłem uzdrowiony z bardzo różnych chorób. Bym mógł tu długo świadectwa opowiadać. A czasami mi pomagają lekarze. Ale nie mówię, że wolą Bożą widocznie nie jest moje uzdrowienie, dlatego idę do lekarza. To tak jak mówiłem, to nawet logiki nie ma. Bo skoro nie jest wolą Bożą uzdrowienie, to nie powinien iść do lekarza. I zobaczcie, pojawia się chociażby taki człowiek jak John Wesley, bo tu za chwilę będzie na tej kartce, wyląduje XVIII wiek. Współtwórca metodyzmu, ruch uświęceniowy, gdzieś tam taki bohater wszelkich reformacji ewangelicznych. Na bazie tego, co on robił, jaką teologię miał, jego kontynuatorami był Dwight Moody, Finney, Torrey i tak dalej. Ja tylko sygnałki takie puszczam. Pojawiają się osoby, które za chwilkę o nich będę mówił, znane z ruchu zielonoświątkowego, bo XVIII wiek, XIX i nagle początek XX wieku. Za chwilę do tego wrócę. Ale pojawia się jeszcze jeden element, który odgrywa tu w tym całym problemie, który próbuję naświetlić. Jeszcze jeden element. To jest to, co stało się w oświeceniu. Cały nurt myślenia racjonalnego, humanistycznego, który miał potworny wpływ na Kościół. Tak naprawdę my chlubimy się, podnosimy głowy w górę jako ludzie, którzy gdzieś tam utożsamiają się z protestantyzmem, ale jeżeli się głębiej bada temat, to powiem wam, że powinniśmy bić się w piersi, bo kto jak kto, ale właśnie katolicy zachowali jeszcze wiarę w tamtym czasie w cuda, wyganianie demonów. Wielokrotnie to było do góry nogami, bo kult Marii i tak dalej. Ale mi chodzi o co? Zachowali wiarę w cuda. A w dużym stopniu teolodzy protestanccy, chociażby w imieniu Rudolf Bultmann, zacytuję go, nie jest możliwe, żeby akceptować elektryczność i radiostację i równocześnie wierzyć w Nowy Testamentowy świat duchów i cudów. Chrześcijaństwo w tamtym czasie, zwłaszcza wśród protestantów, stało się czymś historycznym. Demony, duchy, cuda, stworzenie świata, metafora, wielka przenośnia. Od kogo wszystko zależy? Od Boga. Wszystko zależy od suwerennego Boga. To, co czytałem, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To zemsta Fredry kapitalną tu jest ilustracją. I teraz zobaczcie, dochodzimy do początku XX wieku. W takiej teologii protestanty siedział i tam, gdzie ktoś się wychylił, prorokował, próbował uzdrawiać, próbował wpłynąć na los człowieka, żeby z jakiegoś dołka go wyciągnąć, to wręcz, tak mówiłem 5 minut temu, z opozycją ze strony Kościoła się spotykał. No bo próbował tu ingerować w losy człowieka, no jak przecież Bóg zadecydował, że on jest chory na przykład, nie? Albo że się kalekim urodził. I mamy początek XX wieku. Charles Parham, teraz wyrzucimy tą karteczkę. Utrzymie się. Charles Parham, 1901 rok, szkoła w Topeka, mówili innymi językami. 1906, Azusa Street Mission, przebudzenie w Los Angeles. Kogo spadkobiercami oni byli? Między innymi właśnie tego Johna Wesleya, to przebudzenie uświęceniowe. I tu dochodzę do takiego pikantnego szczegółu. Nawet był, z tego co pamiętam, artykuł o tych dwóch ludziach, Durham Parham, w Naszym Chrześcijaninie, gazecie zielonoświątkowej, w zeszłym roku chyba, albo jakoś tak. Tylko wiecie, czasami przelatuje się przez pewne rzeczy, nie łapiąc niektórych faktów. I w co oni między innymi wierzyli? Oni wierzyli w taką etapowość, że jest kwestia nowonarodzenia, ludzie muszą się starać, uświęcać i efektem tego jest to, że później się starają o chrzest Duchu Świętym i o pewne charyzmaty i zmiany w życiu. Czyli oni kładli akcent na ten doświadczalny, na to zaangażowanie człowieka, nie tylko, że biernie się stoi, że wszystko spadnie im jak gwiazdka z nieba. I nagle w 1907 roku pojawia się, tu był Parham, to pojawia się Durham. Na Azusa Street przebudzenie już trochę gasło. A on się nawrócił i między innymi w 1911 roku usługiwał na Azusa Street, bo się przeprowadził. Co ciekawe, bo to jest niesłychanie ważne, jeden i drugi byli bardzo używani przez Boga, ale różnili się teologią. Akcent trochę inaczej kładli. I ten Durham, który się pojawił później, on, gdy już na Azusa Street trochę przygasało przebudzenie, on wszedł z takim objawieniem, to, co ja nazywam tym legalnym aspektem odkupienia, my już wszystko mamy. W Jezusie Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni, bo Jezus umarł za nasze grzechy. Jesteśmy uświęceni, jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg nas kocha, możemy wchodzić do miejsca Najświętszego. Czy to prawda? Prawda? Oczywiście, że prawda. I Bóg potężne poruszenie. Duch Święty działał. Co się okazuje? No, a tamci bardziej na tą etapowość, na te staranie, na to doświadczenie, wiecie, nie tylko łaska, ale my tu wiarą i musimy trochę powalczyć. I tamci się ci pierwsi bardzo zdenerwowali, Parham i Seymour, do tego stopnia, że jeden drugiemu rzucił rękawicę. I właśnie w tym 1911 roku Parham powiedział, że to jest, nie może tak być, jak ten głosi tylko o tym legalnym aspekcie, że wszystko mamy, że tacy święci, że wszystko od razu mamy, bo się na nowo narodziliśmy. No tak, dzisiaj bym powiedział, stare przeminęło, wszystko nowym się stało, wszystko mamy. I powiedział, ja oczekuję sądu Bożego. Ktoś z nas nie mówi prawdy. I tak daleko poszedł, że powiedział, ten z nas, kto nie mówi prawdy, trupem padnie. I rzucił rękawice. I wiecie co, minęło 6 miesięcy i ten Durham w 1912 roku w wieku 39 lat zmarł. Osierocił 2 małych dzieci, żonę w ciąży z drugiego małżeństwa, bo z pierwszego małżeństwa w 1909 roku żona mu zmarła. I tragedia, doszło do tragedii. Ja mam do was pytania. Kogo spadkobiercami są na przykład Zbory Boże Assembly of God? Czy większość chrześcijan, ewangelicznych chrześcijan, no tak ogólnie, zielonoświątkowcy, baptyści i tak dalej, i tak dalej. Parhama czy Durhama? Tego, który padł trupem, czy tego, który ostał się przy życiu? No? Nie. Głównie tego, który padł trupem. I stąd właśnie jest konflikt z wyganianiem demonów z ludzi wierzących. Bo wszystko się wykonało, o co wy znowu walczycie? Oczywiście są mieszanki, że przecież mówimy o uświęceniu, o tym, ale to jest, wam to wytłumaczę może jeszcze inaczej, tak z zakonem. To jest takie wymieszanie z poplątaniem. Zakon przeminął. Końcem zakonu jest Chrystus. Tak? A ktoś inny wyciąga, inny werset mówi, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. No i co tu zrobić? No i jeszcze, nie wiem, Żydzi się chwycą, że nie przeminie, ktoś tam nie przeminie. Inni powiedzą, przeminęło, jesteśmy pod zakonem ducha, pod zakonem wolności, pod zakonem wiary, nie będziemy nic z zakonu Starego Testamentu, jakichś szabatów, innych rzeczy obchodzić. A są tacy, którzy tak staną po środku i mówią tak, no w sumie przeminął i nie przeminął. Przeminął, bo końcem zakonu jest Chrystus, ale szabat zostawimy. Ale święta niektóre, w Polsce dzisiaj to się obchodzi, niektóre święta będziemy celebrować żydowskie. Ale wieprzowiny nie powinniśmy jeść. No to przeminęło czy nie przeminęło? I dokładnie jest tak z tym. Jedni mówią 90%, no właśnie jest, zobaczcie chociażby to, co mówiłem o Kalwinie. Typowa predestynacja, typowy legalny aspekt. Nic nie robimy, po prostu Jezus decyduje, kogo zbawić, kogo potępić. My nie będziemy o nic walczyć, wpływać i tak dalej. Jedni, drugi koniec, katolicy, sakramenty, ciągłe staranie. Jak się powie, my jesteśmy święci. Ło, jacy pyszałki, jakie bluźnierstwo. Musimy dopiero się starać. A niektórzy próbują jedno i drugie jakoś tam wymieszać. Dla mnie obaj ci goście mieli rację. I Bóg ich używał. Najważniejszy jest aspekt legalny. Jeżeli jesteś nowonarodzony, to w Chrystusie masz te wszystkie obietnice. Uzdrowienia, usprawiedliwienia, uświęcenia, wolności od niewoli szatańskiej. Ale to jest jak awers i rewers, jak orzełek i reszka. Mam to wszystko z łaski i teraz muszę postawić nogę i wyegzekwować przez wiarę, żeby to spłynęło, bo z automatu to nie spadnie na moją głowę. Oczywiście pojawią się takie osoby, które powiedzą, że przecież przesada, ale ja wam powiem tak, przykłady. Jezus wziął nasze grzechy i przekleństwa. Tak? To czemu nadal grzeszą chrześcijanie? Jezus wziął nasze choroby i niemoce. Dlaczego chorują i tylu jest chorych w Kościele? Jezus umarł za grzechy wszystkich grzeszników na całym świecie, tak? To dlaczego większość szeroką drogą pójdzie do piekła? Jezus pokonał i rozbroił szatana. Czemu jest tylu zniewolonych w Kościele? I znowu sobie jak z torcika ktoś plasterek wyciąga. I mówi, a właśnie, jakie to jest cwane. Tam, gdzie są rzeczy niewidzialne, to niektórzy mówią tak, to już się dokonało w legalny sposób, nic nie musimy robić. Przekleństwa to są sprawy załatwione, demony to są sprawy załatwione, nic nie musimy robić, jesteśmy wolni, to są bluźnierstwa w świątyni Ducha Świętego, żeby był demon, to jest oddzielny temat, ja będę go omawiał. Ale są rzeczy widoczne. Grzechy, choroby. I tu nagle jest problem, bo to widać. Jak tu się powie, ale legalnie wszystko jest załatwione, nie musisz nim zrobić, bo Jezus wziął choroby. Ale ja jestem chory. To jak to? Jezus obiecał i zrobił, a ja jestem chory, coś tu nie gra. No nie gra, bo w sensie legalnym to zrobił, a w sensie doświadczalnym wiara dopiero musi to odebrać. To, co w sensie duchowym jest, to aktem wiary, to jest oddzielny temat, czym jest wiara, żeby to ściągnąć, żeby to się zamanifestowało. I tu strasznie się mści, szczególnie w służbie uzdrawiania, w służbie uwalniania, to przeakcentowanie modelu opatrznościowego, tego legalnego. Bo właśnie cała masa pojawia się osób, które tak stają, rozczulają się nad sobą, są rozczarowani Bogiem, rozczarowani Kościołem. Czemu te rzeczy, które są obiecane, nie spłynęły na moją głowę? Nie rozumieją zupełnie tego tematu. A zatem idzie teologia, jak im się tego nie wyjaśni, to rozczarowani albo odchodzą z Kościoła, albo pobici zostają w Kościele, albo w końcu palucha kierują w kierunku Pana Boga i mają żal do Boga. To ja tak się modlę, tak się staram, a nadal jestem chory, a nadal jestem zniewolony. Pomóż mi, proszę Cię, proszę Cię. Ja słyszałem masę takich modlitw. Czy Bóg lubi modlitwy prośby? Oczywiście. Ale nie można poprzestać jedynie na modlitwie prośby, gdy na przykład jest kwestia naturalnego źródła, na przykład choroby. To czasami jest to kwestia prośby, później dziękowania, przyjęcia wiarą i może się zamanifestować uzdrowienie. Ale jeżeli jest zniewolenie demoniczne i człowiek stoi, proszę, proszę, to może 100 lat prosić. I to nie będzie wina Pana Boga, że on jest w tej niewoli. Kilka przykładów wam podam, jak w jednym czasie funkcjonuje w Kościele aspekt legalny i doświadczalny. Pięknie to wygląda w liście do Koryntian. Z jednej strony kapitalne obietnice, tam jest, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, o usprawiedliwieniu, tak samo jak w Rzymian i tak dalej. I w tym samym liście, pierwszym liście do Koryntian, jest Paweł gani ich. Wielu z was jest cielesnych, jeden Pawłowy, Sylasowy, Chrystusowy. Cieleśni jesteście. Współżyje z żoną ojca swego. Oddajcie takiego szatanowi. Zeszli się na wieczerzę pańską. Jeden głodny, drugi pijany. A list do kogo adresowany? Do świętych w Koryncie. Dary Ducha Świętego, języki, proroctwa, zamieszanie. W Koryncie podważanie zmartwychwstania, wymieszanie. A najbardziej pokazane są te różnice pomiędzy tymi obietnicami legalnymi a doświadczalnymi, gdy się poczyta pierwsze rozdziały objawienia Jana. To zwala z nóg. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Może, że będziesz miał wymazane Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. Wcześniej jest to do Sardes. Zaniedbałeś pierwszą miłość. Bardzo dużo tam jest gorzkich słów w tych listach do tych zborów. Ja się nie dziwię, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, jeżeli ktoś tylko podniósł głowę i sobie cytował: jestem święty, jestem usprawiedliwiony, a na przykład żyję w cudzołóstwie. Jest aspekt legalny, ale trzeba też krytycznie spojrzeć na miejsce, w którym jestem, bo owoce pokazują. Po owocach ich poznacie, a nie tylko po sloganach. I co będziemy mówili komuś: jesteś wolny od ucisków demonicznych? A on ma straszne opresje, on jest zniewolony. I on wie, że jest zniewolony. Wiecie, do jakiego miejsca można dojść? Ja tu tak przeskakuję to. Można dojść do okrutnego takiego kłamstwa. Ja jestem wręcz zbulwersowany tym. Na przykładzie zwykłej bajki to zobaczyłem. Jest baś Christiana Andersena, Nowe szaty cesarza. Przyszło dwóch absurdaków, kłamców, podających się za krawców, a ten był taki bufoniasty, ten cesarz, ten król, zadufany w sobie, mówią: my ci uszyjemy taką szatę, będzie piękna, ale nikt nie będzie umiał jej zobaczyć. Szczególnie wyjdzie na jaw, ci, którzy nie docenią tej szaty, to może się nie nadają na stanowiska albo są kłamcami. Rozpoznasz ich wtedy, gdy ci coś negatywnego powiedzą na temat tej szaty. No i ludzie się dowiedzieli o tym i w końcu oni udawali, że szyją tą szatę, machali tam rękoma, a król był jaki? Cesarz? Na gusienki, tak jak go Pan Bóg stworzył. No i była czas ceremonii. Cesarz wyszedł i w ogóle wszyscy: jaka piękna szata, królu. No wiecie, nie chcieli się stanowisk pozbyć i tak dalej, cmokali i tak dalej. Ale stało też małe dziecko. I krzyknęło: król jest nagi. No i ludzie zaczęli się odzywać. Są ludzie zdemonizowani w kościele. Są ludzie chorzy w kościele. Trzeba połączyć aspekt legalny z doświadczalnym. Nie można ludzi oszukiwać. Ja zobaczyłem jedno takie miejsce, zobaczcie też oprócz tego Jozuego 1, 2, 5. Każde miejsce, na które wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Powinno być z automatu, bez walki. Po prostu wchodzą i wszystko jest nasze. Uzdrowiony, bez problemów, bez traum, bez zmiany myślenia. Jozuego 18, 3. Dokąd będziecie zwlekać z tym, ociągać się, by pójść i objąć posiadanie ziemię, którą dał wam Pan, Bóg ojców waszych? Po co zakładać zbroję? Po co jest napisane w Efezjan: nie dawajcie diabłu przystępu? Co to znaczy? Tam jest totus chyba, takie greckie słowo. Nie dawajcie okazji, miejsca, szansy. Tak jak mówiłem, klika sobie internet, pornografia, no pokutuje, znowu klika, znowu. Daje dostęp, daje miejsce. I na końcu co? Jest związany. Po co, skoro on chodzi tylko jako lew ryczący i jest niegroźny? To król jest nagi. Mi to przypomina to, że czasami mówimy, że nie trzeba nic zrobić, nawet z tym uwolnieniem chrześcijan. To mi to przypomina naukę o czyśćcu katolickim, transubstancjację, wiecie, jak jest komunia. Wygląda jak opłatek, pachnie jak opłatek, wygląda jak wino, smakuje jak wino. Nie, to jest krew. Jak tylko jest konsekracja, dopóki się nie rozpuści w przewodzie pokarmowym, to jest prawdziwe ciało, prawdziwa krew. Chociaż tak nie wygląda, chociaż tak nie smakuje. Jak Jezus zamienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej, to wyglądała i smakowała jak wino. Jak zamienił w krew wodę Mojżesz, to wyglądała i miała wszelkie parametry krwi. Predestynacja Kalwina, fatalizm, nihilizm za tym stoi, reinkarnacja, prawo karmy, takie podłe prawo, jesteś biedny, jest taki, musisz tak być, bo tak zadecydował Bóg. I teraz dochodzimy, to mają wszystko wspólny mianownik, nic nie rób z tym, że ktoś jest zniewolony przez demony, bo on jest wolny, bo jest świątynią Ducha Świętego. Tylko jak się zbada temat, duch, dusza, ciało, gdzie jest Duch Święty w duchu ludzkim, a co to jest ciało, to jest przedsionek, a z przedsionka powrozami Pan Jezus wyganiał przekupniów. Ile świństwa potrafi być w umyśle i ciele chrześcijanina, wszeteczeństwa, cudzołóstwa w świątyni Ducha Świętego. Jest takie jedno miejsce w księdze Jeremiasza, które mocno mnie dotknęło. Dziwne to było, bo Jeremiasz przepowiadał takie rzeczy, które były dziwne. Zgodził się na to, że oni pójdą do niewoli. A wyskoczył tam jakiś prorok i mówił, tak, będziemy bodli, tak, pokonamy króla babilońskiego i tak dalej, i tak dalej. A Jeremiasz mu powiedział, ty dajesz im fałszywą ufność. Nic takiego się nie stanie. Przegracie i pójdziecie do niewoli. Nie, pokonamy króla, my jesteśmy wolni, my jesteśmy silni. Nie musisz walczyć, jesteś już wolny, nie módlmy się o wyzwolenie. Fałszywa ufność. Owoce pokazują zupełnie co innego. I tu praktycznie zakończę, podając taki banalny przykład. Pieniądze mogą być w banku. Prawda? Możesz mieć 1 000 000 złotych. Aspekt legalny. I widzisz na rachunku, mam 1 000 000. A jeżeli nigdy nie pójdzie wypłacić, jeżeli nie weźmie, nie wyegzekwujesz tego, co twoje, to może suchy chleb dla konia ktoś będzie jadł albo będzie żebrał. To trzeba połączyć jak awers i rewers, orzełek i reszka. Dlatego ci ludzie obaj mieli rację. A się boksowali i dzisiaj tak patrzą na służbę uwolnienia i krzyczą, ukrzyżuj, ukrzyżuj tego Linnera, co oni robią w tym Krotoszynie. Pomagamy ludziom, tak jak potrafimy. I to zakończę taką myślą, która jest takim drogowskazem i pewną zachętą dla mnie przynajmniej w tej służbie. Z jednej strony, tak jak górnolotna obietnica, ale prawdziwa, my się tego trzymiemy, ja się tego trzymię. Izajasza 61. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, ja to ogłaszam nad sobą, zachęcam cię, żebyś ty ogłaszał to nad sobą, żeby wypuszczać tych więźniów na wolność i dalej zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalna zamiast ducha zwątpienia. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasze powołanie, to jest nasze zadanie. Może ktoś powiedzieć, ale wysoko nosisz głowę. Ale ja pamiętam o drugim takim miejscu, które wierzę, Pan Bóg mi pokazuje. Z objawienia Jana, to jest 3 rozdział, list do Filadelfii. Choć niewielką masz moc, ale nie zaparłeś się mojego imienia. I tam jest dalej o zwycięstwie nad synagogą szatana. I my musimy wysoko patrzeć, My musimy przyjąć ten aspekt legalny, skoro wyznałem grzechy, Bóg mi przebaczył. Skoro wyznałem grzechy, jestem usprawiedliwiony. Skoro wyznałem grzechy, mogę wejść do miejsca Najświętszego poza rozdartą zasłonę. W sińcach i w ranach Jezusa jestem uzdrowiony. Mam zwycięstwo nad szatanem. Będę stąpał po wężach, skorpionach, wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Ale patrzę też dookoła i patrzę na moje życie i potrafię ocenić w tym czasie, gdzie jestem. O co jeszcze trzeba powalczyć? Gdzie postawić nogę? Mam nadzieję, ja przeskoczyłem pewne rzeczy i dlatego tu się rozpoczyna temat, którego ja nie omówię. Łaska i wiara. I to jest, pięknie zazębia się aspekt legalny i doświadczalny. Boże obietnice są jakie? Warunkowe. My musimy ponieść odpowiedzialność za to, co w Królestwie Bożym odziedziczymy. Z łaski przez wiarę. Amen.